Program Pierwszy Polskiego Radia z Warszawy. Rozpoczynamy Wieczór Odkrywców. Krzysztof Michalski, witam Państwa. Dzisiaj zakończył się w Warszawie zjazd wybitnych naukowców ze świata pochodzenia polskiego, ale nie tylko polskiego, którzy prowadzą badania z zakresu biologii strukturalnej, a dokładniej biokrystalografii i bioinformatyki strukturalnej, a także biologii molekularnej, chemii, fizyki i medycyny, którzy przyjechali do Warszawy nie tylko po to, by opowiedzieć o swoich badaniach, ale także by zastanowić się, jak zwiększyć konkurencyjność nauki polskiej, jak rozwijać badania na najwyższym światowym poziomie i wreszcie jak zintegrować polskie środowisko naukowe z kraju i zagranicy. Dziś przyjęli moje zaproszenie światowej sławy uczeni pan profesor Aleksander Wlodawer, szef Laboratorium Krystalografii Makromolekularnej Narodowego Instytutu Raka ze Stanów Zjednoczonych. Witam serdecznie pana profesora.
Dziękuję.
Pan profesor Witold Filipowicz, szef zespołu w Instytucie Badań Biomedycznych w Bazylei i wykładowca na Uniwersytecie w Bazylei. Zgadza się, panie profesorze?
Tak jest.
Witam serdecznie. Pan profesor, no właśnie, tu miałem problemy. Chciałem powiedzieć Władysław Minor, ale pan profesor wszędzie podpisuje się także jako Władek Minor. Więc tak, pan profesor funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, a więc pan profesor Władek Minor z Uniwersytetu Virginii. Witam serdecznie pana profesora.
Dziękuję.
A także pan profesor Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Pan profesor prowadzi także badania w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgadza się, panie profesorze?
Zgadza się. Dobry wieczór. Dziękuję.
Pan profesor Bujnicki, kto wpadł na pomysł, żeby zjechali się do Warszawy naukowcy no, pochodzenia polskiego, zajmujący się biologią strukturalną, biokrystalografią, bioinformatyką? No nie tylko Polacy, ale właśnie kto wpadł, po co, dlaczego takie spotkanie?
Ten pomysł pojawił się w głowach wielu osób niezależnie. Na pewno, myślę, można wskazać na profesora Filipowicza, na profesora Wlodawera, na profesora Jaskulskiego, którego niestety dzisiaj
wszyscy
nie
panowie
ma.
Są ojcami chrzestnymi mojej polskiej mafii, tak?
Myślę, że można tak powiedzieć.
Proszę panów, ale przecież ja oczywiście przygotowując się do rozmowy widziałem, że panowie współpracują ze sobą, mają panowie publikacje. Każdy z panów zaprasza przecież, patrzę na profesora Wlodawera, Filipowicza i Minora, zapraszają panowie przecież z młodych uczonych z Polski. To potrzebne to było, panie profesorze, pan profesor Wlodawer?
Chyba jednak było potrzebne, dlatego że są pewne dziedziny, w których ludzie, którzy wyszli z Polski, są bardzo silni. I właśnie te dziedziny biokrystalografii, dziedziny bioinformatyki, właśnie są takie.
A ideą, w których jesteśmy dobrzy.
W których przynajmniej ludzie, którzy byli wykształceni tutaj, są bardzo dobrzy. Ja wiem, że są jeszcze inne dziedziny, o których Witek Filipowicz zawsze walczy, ale w każdym razie to, a idea całego tego spotkania była, żeby pokazać, że absolutnie nic nie przeszkadza temu, żeby mieć wykształcenie polskie i zrobić bardzo dobrej jakości naukę. A czasami jednak jest takie poczucie tutaj, że ludzie pracujący naukowo w Polsce są może drugiej kategorii. A to właśnie była próba pokazania, że to my jesteśmy dobrzy, ale że tutaj są jeszcze lepsi.
Pan profesor Minor?
Tak. Poprawia mnie, zawsze mnie poprawia.
No nie, pewno coś doda.
Ja myślę, że nazwa Polska Mafia nie została wymyślona przez nas, nie została wymyślona przez Polaków, została wymyślona przez naszych amerykańskich kolegów.
To znaczy, że państwo mają pozycję, prawda? I popierają się.
Jest jedna ważna rzecz, że mafię można oskarżyć o wszystko, tylko nie o brak sukcesu. I to ja
tak
myślę,
mafia jest dobra dla członków mafii.
Tak. Tylko różnica jest taka, że my się między sobą nie bijemy. Nie strzelamy do siebie. Przynajmniej ja nie znam przypadku, kiedy członkowie polskiej mafii, będący w Stanach Zjednoczonych, się bili ze sobą.
No, pan profesor Filipowicz z perspektywy europejskiej, chociaż przecież też różnie bywało w jego życiu, za oceanem też bywał, jak pan patrzy na tę polską mafię biokrystalograficzną, no ale także biomedyczną, bo przecież pan jest z tej frakcji.
Ona jest, ta krystalograficzna jest na pewno dostrzegalna nawet nie dla krystalografa, bo ja jestem taki trochę doczepiony do tej całej imprezy mafijnej, ponieważ nie jestem częścią ściśle mafii, ponieważ nie jestem krystalografem, ale współpracuję na przykład z Aleksem Włodawerem. Oczywiście inne grupy też mają dosyć mocne, mocnych ludzi rozrzuconych po świecie. To jest niestety efekt dosyć znacznej emigracji z lat 60-tych, 70-tych, posolidarnościowych. Więc również w mojej dziedzinie, w dziedzinie RNA, którą się zajmuję, jest wiele wybitnych osób rozrzuconych po świecie. I być może następny tego typu spotkanie będzie poświęcone innej mafii.
Proszę panów, ale ja myślę, że dobrze jest, jeśli, bo przecież ludzie się na ogół nie interesują tak blisko nauką, jeśli powiemy po parę słów o każdym, taką małą wizytówkę proponuję. Zaczniemy od profesora Włodawera, który siedzi naprzeciwko mnie. Jest pan absolwentem fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jak znalazłem, na studiach interesował się pan biofizyką. Proszę powiedzieć, czy to było dobre przygotowanie do tego, czym się pan teraz zajmuje i w czym ma ogromne osiągnięcia?
To byłoby bardzo dobre przygotowanie, gdybym przypadkiem nie poszedł kroić kocie mózgi w charakterze robienia biofizyki, co było wyraźnym błędem, ale zrozumiałem, że to był błąd.
Także nie w stronę neurobiologii, pan
właśnie
Boże.
Robiłem początkowo, myślałem, że będę robił neurobiologię, ale w końcu wylądowałem na studiach doktoranckich w Instytucie Biologii Molekularnej zupełnie przez przypadek, ale to jest inna sprawa. I okazało się, że jednak to przygotowanie, byłem pierwszym studentem profesora Szugara, który skończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Okazało się, że przygotowanie było bardzo dobre jako przygotowanie ogólne, także tak długo, póki nie musiałem pracować na kotach, to wszystko było zupełnie w porządku.
Panie profesorze, ale ja chciałbym, nie wiem, bo to jest jedno z takich osiągnięć, które jak się wrzuci do internetu pana nazwisko, to natychmiast się pojawia, bo tak, pan oczywiście wyjechał wiele, wiele lat temu z Polski, Uniwersytet Kalifornijski zgadza się, później Uniwersytet Stanforda, to wszystko się zgadza. Później trafia pan w 87 roku do Narodowego Instytutu Raka. Powiedzmy, to jest dział amerykańskiej takiej rządowej agencji Narodowego Instytutu Zdrowia. Tam jest pan szefem, jak wspomniałem, laboratorium krystalografii makromolekularnej. No właśnie, i to jest to osiągnięcie, o które chciałem zapytać. Badali państwo proteazę, co to jest, wirusa HIV, i odkryli państwo struktury tej proteazy. Chciałbym, żeby pan powiedział, jak do tego doszło, jakie ma to znaczenie. Ja wiem, że ogromne, bo opisało się o tym, kiedy dokonali państwo tego odkrycia.
Doszło to trochę przypadkowo, ale jak zwykle wszystko w nauce, dlatego że
przypadek sprzyjał umysłom przygotowanym.
To jest fakt, ale w każdym razie, kiedy zacząłem pracę w Instytucie Raka w 87 roku, to była też taka bardzo duża z mojej strony zmiana kierunku. Zacząłem pracować nad proteazą z zupełnie innego enzymu, który nie miał nic wspólnego
powiedzmy, proteazy to są enzymy.
To są takie małe białka, które tną inne białka na kawałki, a to jest bardzo ważne przy wszystkich retrowirusach, tak jak wirus, który powoduje AIDS.
Czyli przy wirusie HIV prawda?
I bez tego wirus nie może żyć. Okazało się, że właśnie praca nad tą proteazą z innego wirusa bardzo nam się przydała, dlatego że w okresie, kiedy byśmy nad tym pracowali, grupa z firmy Merck pracowała nad właściwym enzymem.
Czyli to był taki wyścig trochę, państwo mieli tę świadomość?
To był wyścig, myśmy nie mieli tej świadomości, bo myśmy się z nimi nie ścigali. Ale okazało się, że strukturę, którą oni opublikowali w tym samym czasie, kiedy myśmy opublikowali strukturę z naszego wirusa, miała pewne błędy. I wtedy myśmy dopiero zdecydowali, że trzeba to poprawić. A ludzie z Merck, którzy zresztą byli moimi przyjaciółmi i jeszcze nawet są, powiedzieli, jeżeli uważacie, że zrobiliśmy błąd, to pokażcie jaki to był błąd. Zapytałem się, czy mogą mi dać troszkę tego enzymu, to mi powiedzieli, nie mogą, znajdź własny. I znalazłem. I to był enzym, który nie był zrobiony biochemicznie, tylko zrobiony chemicznie. To był pierwszy taki enzym, który
czyli
zrobiony po prostu
syntezą chemiczną
w próbówce. Mieliśmy tego bardzo małą ilość, bardzo dobrzy ludzie, którzy pracowali ze mną, szczególnie Marzena Miller, która była też absolwentką Uniwersytetu.
Wspólna publikacja w Science, pamiętam, tak?
Science, Nature, tak. Także ona wykrystalizowała to, no i okazało się właśnie po tych kilku miesiącach, że to była struktura lepsza, ale co było ważniejsze w tym wszystkim, myśmy zdecydowali od razu, że nie będziemy usiłowali tego chować, tylko że od razu będziemy każdemu, kto tylko chce pokazywać. I to się okazało, że to się bardzo przydało firmom farmaceutycznym i obecnie to jest chyba najbardziej studiowany.
No powiedzmy, to tak naprawdę umożliwiło później powstanie leku przeciwko AIDS, prawda?
I to bardzo szybko, bo w ciągu 7 lat był zrobiony lek, co jest zupełnie jedyny chyba taki przykład, że tak szybko od początku do końca coś poszło.
To ja muszę teraz zapytać, bo to jest pytanie do wszystkich państwa, chyba poza panem profesorem Filipowiczem, który tutaj odżegnuje się od tego uczestnictwa w mafii krystalograficznej. Dlaczego tak ważna jest wiedza o tej strukturze białek? Czyli dlaczego tak ważna jest ta krystalografia? Co to daje?
Uważam, że
pan profesor
może lepiej to powiedzieć.
To jest jedyna metoda naprawdę sprawdzenia, jak jest zbudowane białko. Są inne metody, one nie są bezpośrednie.
Czyli my musimy to białko skrystalizować?
Musimy najpierw skrystalizować, następnie wyznaczyć położenia, zobaczyć jak ta struktura wygląda, wyznaczyć położenia atomu. My coś wiemy o tym. My wiemy, że każde białko jest zbudowane z aminokwasów. My mniej więcej wiemy, jak wygląda drugorzędowa struktura białka, ale to jest wszystko. I to był proces, który jeszcze 15-20 lat temu trwał czasami 10 lat. Nawet wtedy, kiedy ludzie mieli kryształy, to trwało niezwykle długo. W tej chwili jesteśmy to w stanie zrobić, jak mamy trochę szczęścia, w ciągu 10 minut.
W ciągu 10 minut, dlatego że narzędzia się tak poprawiły, prawda? Ja byłem w Hamburgu, w Daisy, w cyklotronie, no i tam między innymi mówiono, że właśnie dzięki cyklotronom. Czyli o ile dobrze rozumiem, przepraszam, ale ja muszę pewne rzeczy tak dobijać, poznając strukturę, poznajemy także funkcję białek, prawda? Czyli wiemy, co robią te poszczególne molekuły życia, jak mawiała Agnieszka Osiecka, bo życie jest formą istnienia białka, panie profesorze.
Rzadko kiedy naprawdę z czystej struktury, jeżeli nic nie wiemy o białku, możemy cokolwiek powiedzieć o funkcji. Możemy się domyślać. Ale przejście od struktury białka do funkcji, ja tutaj mówię o białkach, których funkcji nie znamy, a takich jest nieprawdopodobna ilość. To jest bardzo trudny proces, który wymaga całego szeregu badań, które nie są badaniami krystalograficznymi, ale badaniami biochemicznymi, bioinformatycznymi. Używamy najróżniejszych technik. 20 lat temu struktura, czy 15 lat temu struktura to był taki sukces, który powodował, że człowiek, który wysyłał pracę do Science, ta praca była akceptowana i bardzo często była na okładce Science.
Mm, a później publikowana, chwili, wielokrotnie cytowana.
W tej chwili sama struktura, nie można publikować samej struktury, trzeba opublikować coś, co my nazywamy structure function relations, znaczy jakieś powiązanie struktury
z funkcjami właśnie. Proszę panów, to chciałbym, żebyśmy na chwilę oddechł od krystalografii, bo pan profesor Filipowicz, ja muszę się pochwalić, panie profesorze, 3 lata temu odebrałem nagrodę nazwaną imieniem pana ojca, profesora Bronisława Filipowicza. Powiedziałem zresztą anegdotę, którą przeczytałem w książce ojca, ale to tyle o mnie. Natomiast właśnie, pan profesor Filipowicz, jak powiedziałem, jest szefem zespołu w Instytucie Badań Biomedycznych Friedricha, czy Fryderyka Mischera, czyli no bardzo ważnej postaci, można powiedzieć, że odkrywce kwasów nukleinowych. Pan ukończył studia z kolei na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Wszystko się zgadza, panie tak. profesorze?
Tak.
No i później pracował pan w Instytucie Biochemii i Biofizyki. Proszę powiedzieć, co było dalej i dlaczego wylądował pan w Bazylei?
Ach, długa historia. W Instytucie Biochemii i Biofizyki robiłem doktorat. I właśnie to były koniec lat 60., początek 70.
No, właściwie mniej więcej z tego rocznika wszyscy są.
Od tego czasu.
Z tego samego. Z wyjątkiem Janusza Bujnickiego oczywiście.
Od tego czasu nieprzerwanie się zajmuje RNA. Wydaje mi się, że Agnieszka Osiecka nie bardzo dużo wiedziała o RNA, w związku z tym ograniczyła się w swojej piosence do białka.
Czy dzisiaj
ale...
zaśpiewałabyś, że życie jest
tak,
formą istnienia RNA.
RNA i białka. Nie można rzeczy od siebie oddzielić, ale RNA się zrobiło szczególnie ostatnio bardzo ciekawe, dlatego że w latach 60. czy 70. to właściwie były te 3 podstawowe typy RNA. tRNA, ribozomalny RNA tak, i informacyjny RNA, który przenosił informacje z DNA do białka, miał zakodowaną informację dla kolejności aminokwasów białka.
Czyli był takim tłumaczem w RNA.
Informacji w DNA do informacji w białka. I w ostatnich 20 latach nagle się okazało, że cząsteczek RNA, które nie tylko zawierają informacje, ale również mogą działać jako enzymy, było tych kilka podstawowych odkryć, że RNA może również działać jako katalizator, podobnie jak białko.
Czyli przyspieszać, powiedzmy,
reakcję. I nagle się okazało, że jest cząsteczka, która może być cząsteczką niosącą informacje, ale również enzymem. Stąd powstała hipoteza o tak zwanym świecie RNA, że jest to pierwszy właściwie genetyczny świat. To nie był świat DNA, tylko był to świat RNA.
No za to nagrodę nie udały przecież, prawda?
Co jeszcze jest ważniejsze, w ostatnich latach się okazało, że są tysiące, a być może dziesiątki tysięcy RNA, które działają jako regulatorowe cząsteczki, a nie strukturalne. I
czyli
nagle,
w regulacji genów bardzo ważną rolę,
Nagle się okazało, że właściwie jest do poznania poza genomem, który koduje białka, drugi genom, który koduje RNA i tych genów są tysiące, więc nagle jesteśmy w sytuacji, że musimy się zająć poznaniem...
Czyli ciągle mają państwo dużo do roboty, no ale taka jest istota wiedzy, prawda?
Cudownie,
przesuwa się ta granica, pan profesor Włodarek chciał
zupełnie,
coś...
Tego zupełnie nam nie brakuje. Wydaje mi się, że na dość długo okres czasu będziemy mieli pracę, chyba że ludzie tacy jak Janusz Bujnicki wszystko będą mogli policzyć, a wtedy już my nie będziemy potrzebni.
Ach, o tym jeszcze pogadamy właśnie.
A to będziemy musieli ich sprawdzać potem.
Wypadek. A to może nie dopuścić ich, tych młodych, panie profesorze, co? Może dać im trochę na wstrzymanie?
Są zbyt dobrzy. Ja obawiam się, że oni raczej nas usuną, niż my ich będziemy mogli odsunąć.
Panie profesorze, ja chciałem zapytać, bo tak szperając na pana temat, o jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, bo wrócimy za chwilę do krystalografii. Jak to było z odkryciem działania białka? Nie mylę się. GW-182, prawda? Czy to ważne białko w procesie wyciszania genów, to powiedzmy, to też ważne dla organizmów żywych?
Myśmy tego białka nie odkryli,
ale
ostatnio opublikowaliśmy bardzo ważną pracę na temat działania, jak to białko działa. I jest to jedno z białek, które pośredniczy
czy też jest efektorem w działaniu tak zwanych mikroRNA. To jest jedna z tych ciekawych bardzo rodzin malutkich regulatorowych RNA złożonych tylko z 20 nukleotydów. Są ich tysiące, około 1500 w genomie ludzkim i jedną z takich interesujących zagadek w ostatnich latach było zrozumienie, jak te małe mikroRNA regulują aktywność genów kodujących białko. I właśnie to białko GW182 niestety strasznie często wrzucamy anglicyzmy w nasze nawet polskie
powiedzmy
dyskusje.
Ta konferencja, która się zakończyła dzisiaj też w języku angielskim się odbywała całkowicie.
I to bardzo ułatwia życie, dlatego że można to samo w angielskim języku powiedzieć dwa razy
nie trzeba tłumaczyć
niż w polskim. Tak. Nie, ponieważ polski język jest o wiele bardziej opisowy. Nie można łatwo ukuwać nowych terminów. Tak jak
chyba, że przyjmujemy komputer i już, prawda, nie próbujemy. Ja chciałbym jeszcze parę słów wrócić do pana profesora Władka Minora. Jest pan profesorem na Wydziale Fizjologii Molekularnej i Biofizyki na Uniwersytecie Virginii. Wszystko się zgadza, prawda? Ale jest pan również absolwentem fizyki na Uniwersytecie. Panie oczywiście. Profesorze, właśnie, proszę powiedzieć parę słów, jak pan z kolei trafił za ocean.
Ja pojechałem na początku do Purdue University, do Wydziału Fizyki. I przez 2 lata, czy 2,5 roku byłem w Wydziale Fizyki. I potem nastąpiło coś takiego, co niektórzy nazywają w Stanach spousal hire. To znaczy, że się zatrudnia kogoś, bo chce się mieć jego współmałżonka. I ja w gruncie rzeczy na biologii zostałem zatrudniony, dlatego, że moja żona pracowała na biologii.
Czyli był pan troszeczkę na przylepkę,
ja
panie profesorze?
Ja byłem troszeczkę na przylepkę.
Oj, to dyskomfortowa sytuacja.
Dlaczego?
To,
nie? Nie, nie, nie.
No dobrze, ale...
Ale to pokazuje jedną rzecz, że w Stanach ludzie są pragmatyczni. Tutaj w Polsce czasami zatrudnienie bardzo dobrej osoby rozbija się o to, że żona czy mąż ma pracę 300 kilometrów dalej. W Stanach robi się, jeżeli ktoś jest bardzo dobry, robi się wszystko,
żeby go ściągnąć.
Tą osobę ściągnąć.
Nawet zatrudnić i męża tej osoby.
Proszę pana, są dwa podejścia w Stanach. Jedno to jest podejście, że ja mam nadzieję, że współmałżonek nie będzie potrzebował pozycji. Ale jest drugie podejście tych uniwersytetów, które naprawdę są, odnoszą sukces w zatrudnianiu bardzo dobrych ludzi. Co jego żona czy mąż robi i co my możemy zrobić, żeby ściągnąć tę osobę?
Ale rozumiem, że to się opłaciło, taka transakcja wiązana, panie profesorze. Dlaczego? Ponieważ tak, znalazłem również, że pana metoda rozwiązywania struktury krystalicznie jest jedną z najczęściej, profesor Wlodawr zaraz mnie chyba poprawi.
Tak, oczywiście.
Z najczęściej cytowanych na świecie. Proszę mnie poprawić, panie profesorze.
To jest praca, która była najwyżej cytowana w ciągu ostatnich 10 czy 12 lat. Także to nie jest jedna z, ale to
naprawdę
jest...
Naprawdę druga. Naprawdę druga. Blas był, miał tak. więcej cytatów.
No ale to było wcześniej.
To ja nie będę pytał profesora Minora, tylko pana zapytam właśnie, dlaczego ta metoda jest tak ważna, panie profesorze, dla krystalografów?
Kiedy ja zaczynałem krystalografię, to czasami przetworzenie danych, wzięcie, jak już były te kryształy i można było zrobić pomiary, to te pomiary mogły trwać czasami miesiącami. I ja zacząłem moją pracę od pisania programu, który prawdopodobnie w ciągu roku może by takie dane mógł przetworzyć. Natomiast właśnie to, co zrobił Władek i jego kolega Zbyszek Otwinowski, to najpierw program, który po prostu potrafił przetworzyć te dane bardzo szybko i bardzo dobrze, a potem on ten program zaczął się robić coraz większy, coraz większy, coraz większy i w tej chwili potrafi już zrobić absolutnie wszystko przy 6, jak teraz już wiem, uderzeniach myszką. Także
W pewnym momencie niestety problem z tym programem jest taki, że ludzie już przestają myśleć, co robią.
Program robi, tak?
A program
klika
robi
się
za nich.
Myszką.
I od czasu do czasu są niestety bardzo nieoczekiwane, czy też oczekiwane wyniki. Ale właśnie to była tak ogromna różnica w tym, co możemy w tej chwili zrobić, że wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni właśnie za tego typu podejście.
Przypomnę, profesor Otwinowski z kolei Uniwersytet w Teksasie chyba,
tak,
prawda?
Tak, czyli też członek tej polskiej mafii. I ja muszę powiedzieć, że Zbyszek to zaczął. Zbyszek miał podstawowy program wtedy, kiedy ja z nimi zacząłem coś robić. Zbyszek też kończył fizykę, dokładnie astrofizykę. Pojechał chyba w 79
roku.
Czy
znali się już panowie przed wyjazdem? Tak,
tak? Ja miałem z nim zajęcia.
Aha,
na
Chorzej. Czyli
na
Chorzej. Był pana nauczycielem na Chorzej.
Nie, nie, przeciwnie.
Odwrotnie, aha.
Tak, Zbyszek jest 10 lat ode mnie młodszy.
O.
Także...
Panie profesorze, ale ja chciałem zapytać, czy może pan powiedzieć, ja wiem, że naukowcy nie lubią takich pytań, ale jakie jest praktyczne zastosowanie tej metody? Bo czytałem gdzieś, że właśnie, że pracuje pan także nad powiązaniem tej metody z możliwością, no nie wiem, tworzeniu terapii różnych, czy to jest
znaczy, to
trywializowanie?
Nie jest, to nie jest, to troszeczkę jest to prawda, ale to nie chodzi o tą metodę, bo metoda to jest po prostu rozwiązanie struktury. Prawda? My robimy program, który od danych dyfrakcyjnych prowadzi do rozwiązania struktury. Natomiast sama struktura, sama interpretacja struktury może spowodować, że zmieniamy w jakiś sposób terapię czy diagnostykę. I to, co praca, która się ukazała w ostatni piątek, myśmy pokazali, że
a to tego nie czytałem. W ostatni piątek, tak? Czyli wczoraj? Czy tydzień temu?
11.
Czyli tydzień temu.
To,
a gdzie to się ukazało?
W Journal of Biological Chemistry. To Max Chruszcz, Maksymilian Chruszcz, Polak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który też jest ze mną w Virginii, pokazał, że diagnostykę alergii powinniśmy prowadzić troszeczkę inaczej, niż to się robi w tej chwili.
Proszę państwa, rozmawiamy dzisiaj o biologii strukturalnej, o krystalografii. Za chwilę porozmawiamy jeszcze o najnowszych sposobach na rozszyfrowanie struktur białek i o bioinformatyce. Profesor Bujnicki jeszcze jest niewykorzystany dzisiaj właściwie. Słuchają państwo Wieczory Odkrywców. Moimi gośćmi są wybitni naukowcy pochodzenia polskiego, którzy prowadzą badania z zakresu biologii strukturalnej, dokładniej biokrystalografii i bioinformatyki strukturalnej, którzy przyjechali do Warszawy nie tylko po to, by opowiedzieć o swoich badaniach, ale także zastanowić się, co zrobić, by polska nauka prowadziła badania na najwyższym światowym poziomie. W studiu pan profesor Witold Filipowicz, pan profesor Władek Minor, pan profesor Aleksander Wlodawer i pan profesor Janusz Bujnicki. Panie profesorze, spoglądam na pana profesora Wlodawera. Zdaje się, że profesor Baranowski, to też możemy do czegoś sięgnąć,
no
prawda?
No tak, ale to się niestety zaczęło i skończyło bardzo szybko, dlatego, że to się zaczęło w roku 1939 i skończyło w roku 1939. Także właściwie w Polsce badań biokrystalograficznych nie było praktycznie aż do czasu, kiedy profesor Jaskulski wrócił ze Stanów Zjednoczonych i założył Polską Szkołę Krystalografii w Poznaniu.
No zresztą czytałem wspólne badania, panowie mają. No ale właśnie, proszę powiedzieć, co było takim przełomem w badaniach krystalograficznych, zanim przejdziemy do bioinformatyki? Bo to potrzebne było to narzędzie, o którym wspominał profesor Minor.
Właśnie potrzebne było narzędzie, żeby narzędziem był synchrotron i istotnie w latach, na początku lat 70. tego typu narzędzie zostało zrobione w kilku miejscach, w Niemczech,
w wspomnianym DAISY
w Hamburgiem. W Stanach, Stanfordzie oraz
tam są większe chyba synchrotrony.
Nie,
prawda?
W tym czasie to był nawet mniejszy w Stanfordzie oraz Nowosybirsku. No więc niestety Nowosybirski, chociaż tam byli świetni uczeni, to z różnych względów to nie poszło. A właściwie Stanford zaczął pracę nad użytkowaniem tego typu instrumentu do badań biokrystalograficznych. No i potem to bardzo szybko poszło.
A proszę powiedzieć, ile znamy już dzisiaj struktur białkowych? Bo panowie mówili, pan profesor Minor, jak to ciężko. Pan profesor też wspominał, profesor Wlodawer, jak to długo trwało. A dzisiaj ile już znamy dzięki tym
Wlodek
narzędziom?
Wlodek zna dokładnie ilość, bo liczy co trzy dni.
Tak, panie profesorze?
Co tydzień.
Przepraszam. No dobrze, to ile znamy już w tej chwili struktur?
Więcej niż 77 tysięcy.
I 70, czyli prawie 80 tysięcy, tak?
Prawdopodobnie znamy więcej, ale to są struktury, które są zdeponowane w Protein Data Bank i do których każdy człowiek na świecie może obejrzeć, a w zasadzie ściągnąć na swój komputer i pracować nad koordynatami czy nad modelem białka. To nie są niezależne białka, to są czasami te białka są podobne, czy też nawet bardzo podobne, ale to jest 77 tysięcy.
Ale ile jest w tym twoich?
Panie profesorze, można się chwalić. Profesor Władek
Tych,
Minor.
Na których moje nazwisko jest jako współautora, 150 zdaje się.
No to ładne.
Te z kolei ze Zbyszkiem żeśmy sprawdzili,
tak,
ile ludzi, w ilu modelach było raportowane użycie naszego programu i zobaczyliśmy przedwczoraj 39 tysięcy.
No to ładnie.
Nie najgorzej, ale na przykład Andrzej Joachimiak, nasz kolega, tak, który jest koło Chicago, to zdaje mi się, że on ma co najmniej 1200.
Tak. Kolejny członek polskiej mafii, tak?
Bardzo ważny.
Proszę panów, ale ja muszę wykorzystać jeszcze profesora Janusza Bujnickiego. Pozwolą panowie, bo przecież na tej konferencji, która się dzisiaj zakończyła, było także o zastosowaniu informatyki, czyli właśnie metod bioinformatycznych. Panie profesorze, co można dzięki tym metodom ustalić? I ja zastanawiam się, bo jak zacząłem czytać na temat pana osiągnięć. Pan jest także laureatem programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Dostał pan między innymi środki, żeby to prowadzić. To pomyślałem sobie, po co takie synchrotrony, skoro pan to wszystko na komputerze może zrobić. Może czy nie?
Współczesne metody bioinformatyczne służą do zgadywania tej informacji, którą obecni tutaj moi starsi koledzy otrzymują doświadczalnie. I to jest duża różnica, ponieważ
czyli
my budujemy,
przewidujemy
teoretycznie tak, czyli mając dane na temat sekwencji genu, czyli znając gen, próbujemy przewidzieć, jak będzie wyglądało w przestrzeni białko, czyli usiłujemy zbudować teoretyczny model tego, co można także próbować otrzymać metodami doświadczalnymi.
Ale czy to jest bardzo wierne? No bo rozumiem, że później państwo patrzą, co wychodzi z tych badań krystalograficznych i co wychodzi państwo na badaniach w programach komputerowych. Czy to jest wierne?
To bardzo zależy. Dla niektórych genów można to zrobić z bardzo dużą wiarygodnością, dla innych jest to prawie niemożliwe. Różnica polega na tym, że w większości przypadków przeprowadzenie jednego przewidywania dla jednego genu, struktury białka produkowanej przez jeden gen, może zająć sekundy, minuty, podczas kiedy otrzymanie doświadczalne genu, z genu otrzymanie białka, a z białka otrzymanie kryształu, a z kryształu otrzymanie struktury, średnio trwa dużo, dużo, dużo
czyli
dłużej i jest
tańsi,
dużo, dużo droższe.
Szybsi i tańsi.
Jesteśmy szybsi, tańsi, mniej dokładni.
Są szybsi, ale bynajmniej nie tańsi. Już nie róbmy tutaj przypadkiem tego typu rozróżnień, dlatego że oni świetnie potrafią wydawać dużo pieniędzy, ale mając bardzo dużo wyników.
Ja muszę się nie zgodzić. Ja tak naprawdę nie jestem bioinformatykiem. Ja jestem biologiem molekularnym. Zostałem wykształcony jako biolog molekularny i próbowałem robić doktorat z biologii molekularnej w Stanach Zjednoczonych, ale ponieważ miałem ze sobą laptopa i bardzo lubiłem analizować sekwencje, to siedząc w domu analizowałem wieczorami sekwencje białek i przewidywałem ich strukturę. I w pewnym momencie te przewidywania zebrało się tyle i publikacji naukowych wynikających z tych badań, które robiłem w domu wieczorem na laptopie, podłączając się przez telefon do internetu, było tyle, że zebrało się na materiał na doktorat.
Mm-hmm. No to bardzo ważne, ale ja chciałem pana też zapytać, bo nie wiem, czy to prawda, ale w pewnym momencie zrodził się taki szalony pomysł, aby zagadkę struktury jakiegoś białka przerzucić na internautów. I czy może pan coś powiedzieć o tym pomyśle? Czyli jeszcze wypchnęli państwo, że tak powiem, ten obowiązek badania czy robienia struktury, czy analizy struktury na w ogóle na ludzi niezwiązanych profesjonalnie z bioinformatyką.
Tak, to był wynalazek Davida Bakera, uczonego amerykańskiego z Seattle, który jest twórcą jednej z wielu metod służących do przewidywania struktury białka. Oni, badacze z zespołu Davida Bakera, we współpracy z twórcami gier komputerowych stworzyli grę, w którą można grać przez internet. Gra polega na tym, że zwija się na ekranie monitora sekwencję białka i to jest w jakiś sposób punktowane. Punktacja.
Taki turniej, tak?
Jest coś w rodzaju turnieju i różni gracze konkurują ze sobą, żeby osiągnąć jak największą punktację, która polega na takim zwinięciu struktury, żeby wszystko do siebie pasowało. Jest taki bardzo skomplikowana, trójwymiarowa układanka. Oczywiście ocena, którą produkuje program, ona nie zawsze, ona nie odpowiada dokładnie temu, jak wygląda w rzeczywistości struktura białka, ale jest to pewne przybliżenie. I powiedzmy, jeżeli mamy bardzo wielu graczy, którzy tworzą bardzo wiele modeli, na przykład setki tysięcy, czy nawet miliony alternatywnych modeli dla tego samego białka, to statystycznie rzecz biorąc, te modele, które są lepiej ocenione, mają dużo większą szansę, żeby być podobnymi do prawdziwej struktury. I to już może się przydać krystalografom. Bo jeżeli ma się dobry model wstępny, to można dzięki temu w miarę dobrze odgadniętemu modelowi bardzo szybko rozwiązać strukturę.
Najtańsza, ale człowiekiem, który właśnie w tym był bardzo związany, to był Mariusz Jaskulski, a ja muszę powiedzieć, że ja mu to poradziłem.
Mariusz Jaskulski, jeden z ojców chrzestnych. Proszę państwa, na zakończenie, no niestety 45 minut mija jak z bicza strzelił, chciałoby się powiedzieć. Moglibyśmy pewno długo, długo rozmawiać. Na zakończenie chciałbym zapytać państwa, ale to już po jednym zdaniu, jaka jest przyszłość badań krystalograficznych? No, pan profesor Filipowicz też pewno coś powie na ten temat. Po kolei może pan profesor Wlodawer.
Jeszcze przynajmniej do czasu, kiedy ja przejdę na emeryturę, to będzie bardzo ważne. A jeżeli tacy jak Bujnicki w końcu będą potrafili wszystko policzyć, to już może nie tak ważne.
Pan profesor Bujnicki?
Ja chyba ukradnę pomysł profesorowi Filipowiczowi. Uważam, że teraz przyszłość to krystalografia RNA i kompleksów tworzonych przez białka i RNA.
Panie profesorze, ukradł?
W pełni się z tym zgadzam. Struktur RNA mamy około 1000 chyba tylko w bazie danych.
Czyli jest jeszcze dużo roboty.
Ale również zwrócili się na nie tak, żeby informatycy.
Tak, tak. Pan profesor Minor?
Ja myślę, ja jestem bardziej optymistyczny niż Alex. Ja myślę, że ja najpierw umrę.
No, proszę państwa, takiej puenty się nie spodziewałem. Cóż mogę powiedzieć, że to bardzo ważna dziedzina i bardzo się cieszę, że polscy uczeni tak dużo znaczą. Proszę państwa, gośćmi Wieczoru Odkrywców byli dziś wybitni uczeni. Profesor Witold Filipowicz z Bazylei, profesor Aleksander Wlodawer z Instytutu Raka w Stanach Zjednoczonych, profesor Władek Minor z Uniwersytetu Virginia, także Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo panom dziękuję, to była dla mnie ogromna przyjemność. A już w poniedziałek ta rozmowa pojawi się na naszym portalu moje.polskieradio.pl. Tam znajduje się kanał internetowy Wieczór Odkrywców. Proszę zaglądać na tę stronę. Tam znajduje się również audycja o Jakubie Parnasie. Jeszcze raz bardzo panom dziękuję. Krzysztof Michalski, do usłyszenia.